Dziś wspólnie zastanowimy się nad tym, dlaczego warto wierzyć, i w odpowiedzi na to pytanie pomogą nam odkrycia współczesnej psychologii. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Jakiś czas temu prowadziłem rekolekcje parafialne w Adwencie i podczas tych rekolekcji miałem także dwa spotkania z młodzieżą. Nie miałem za bardzo pomysłu na to, co zrobić na drugim spotkaniu i postanowiłem, że tak trochę na zasadzie paradoksu spróbuję im pokazać, dlaczego warto wierzyć, ale podczas tej nauki czy konferencji jakby wcieliłem się w rolę psychologa, który nie odpowiada na pytanie, czy Bóg istnieje, bo psychologia się tym nie zajmuje, to wykracza poza jej zakres, ale psychologia zajmuje się wszystkim tym, co dotyczy zachowania człowieka, różnych procesów psychicznych, a więc także różnymi kwestiami związanymi z religijnością. A więc moim celem było takie pokazanie, że współczesna psychologia daje wiele powodów, że wiara jest czymś, psychologia by powiedziała, funkcjonalnym, adaptacyjnym, czyli że to ma takie pozytywne konsekwencje dla codziennego życia człowieka. Ja takich trochę prowokowałem, bo tam byłem księdzem w sutannie i żeby ich zaciekawić, to tak się trochę wygłupiałem, że jestem psychologiem, który nie wierzy, ale się opiera tutaj na jakichś danych naukowych i tak dalej. I postanowiłem sobie, że może warto wykorzystać ten materiał, który przygotowałem dla młodzieży, żeby przedstawić tutaj szerszej publiczności. I to, co za chwilę się wydarzy, to jest coś, co nazywamy w teologii apologetyką, czyli to jest taki rodzaj uzasadnienia racjonalności wiary, że też czasami teologowie sięgają po argumenty nauk szczegółowych po to, żeby pokazać, że wiara jest racjonalna, że warto wierzyć, że to jest właściwe, dobre i tak dalej. Czyli to są takie argumenty nieściśle związane z teologią, z objawieniem, z Biblią, tylko z różnymi odkryciami nauki. Z racji tego, że ja mam wykształcenie psychologiczne, to pozwólcie, że podam kilka takich, a właściwie 5 uzasadnień, czyli 5 takich różnych kwestii, zjawisk, które psychologia opisuje, wyjaśnia i które się też wiążą z takim, bym powiedział, dobrostanem człowieka, czyli z takim lepszym samopoczuciem, lepszym wywiązywaniem się z różnych zadań w codzienności i tak dalej. Więc, moi drodzy, chcę tylko powiedzieć, że ten odcinek ma taki charakter bardziej luźnych refleksji, więc to nie jest wystąpienie jakieś naukowe, nawet może nie do końca popularne naukowe, chociaż jeżeli ktoś chciałby, żebym podał jakieś więcej źródeł, linków do badań, literatury, która odsyła do tych rzeczy, o których będę mówił, no to jak najbardziej jestem w stanie to zrobić. Ja tam podam pewnie po drodze kilka jakichś tam książek, odwołań i tak dalej, ale gdyby to nie jest moim celem. To, o czym będę mówił, jest powiedziane na podstawie moich studiów, wiedzy, różnych przeczytanych książek, artykułów i tak dalej. Więc, moi drodzy, zanim jeszcze przejdę do tych 5 punktów, które się będą składały na dzisiejsze nagranie, to chcę powiedzieć, że w psychologii jest wiele badań, które pokazują, że jest związek między religijnością a dobrostanem, że ludzie religijni są, tak mówię w największym uproszczeniu, bardziej szczęśliwi, w takim sensie, że doświadczają takiej pozytywnego nastroju. Może nie chcę się bardzo rozwodzić nad tym, czyli jak gdyby jest taka pozytywna korelacja między religijnością a dobrostanem. O to mi chodzi, czyli związek, czyli że ludzie, jeżeli są bardziej religijni, też na przykład więcej mają tam poczucia szczęścia i tak dalej. Nie wchodząc w szczegóły, ale tu jest ważne, żeby kilka zastrzeżeń na początku, bo tu nie chodzi o każdy rodzaj religijności. Znowu w takim dość dużym uproszczeniu powiem o kilku rzeczach, które są tutaj istotne, więc chodzi o to, że to jest taka religijność związana z obrazem Boga, powiedziałbym takim pozytywnym, w sensie życzliwym, że ten człowiek postrzega Boga jako kogoś bardzo życzliwego, wspierającego, łaskawego, dobrego i tak dalej. To jest też związane, że ta religijność wyraża się w różnych formach modlitwy, bardziej też takich związanych może z jakąś medytacją, rozważaniem, też wdzięcznością. Czyli nie chodzi tutaj, że to się tylko ogranicza do jakichś takich sztywnych, powiedzmy, form dziecięcych, modlitewnych, ale że też jest tam więcej głębi. I też to się wyraża w takim dawaniu siebie, w służbie na rzecz innych, czy na rzecz wspólnoty kościoła, czy innych ludzi, czyli takim dawaniu bezinteresownym siebie, swojego czasu, swoich talentów, tego wszystkiego, co się posiada. Więc chcę zaznaczyć, że tutaj nie chodzi o religijność każdoraką, ale religijność, która się charakteryzuje pewnymi cechami, o których przed chwilą powiedziałem. A ja to podkreślam, że ja to mówię w takim dość dużym uproszczeniu. Jeżeli ktoś chciałby pogłębić, no to ja jestem w stanie odesłać do źródeł, które już będą tam jakieś dane empiryczne podawały z różnymi definicjami i tak dalej. Na użytek tego nagrania nie ma tutaj potrzeby zbytniego zagłębiania się w to, więc idziemy, moi drodzy, do istoty tego, o czym chcę dzisiaj opowiedzieć, czyli chcę odpowiedzieć na pytanie, dlaczego warto wierzyć, i dzisiaj ta odpowiedź będzie z pewnej perspektywy, mianowicie z perspektywy psychologii. I opowiem o takich pięciu czynnikach, elementach, które są obecne w wierze, a które, tak jak powiedziałem, są związane z takim większym poczuciem szczęścia, ogólnie z takim pozytywnym oddziaływaniem na funkcjonowanie, na codzienność, na relacje, na emocje, przeżywanie i tak dalej. To idziemy do rzeczy, będzie takich pięć elementów. Pierwsza rzecz to, moi drodzy, sens życia. I mówiąc sens życia, mam tu na myśli różnego rodzaju wartości, cele, coś, co nadaje spójność naszemu życiu, coś, co powoduje, że różne doświadczenia są łączone w jedną całość, że widzimy w tym jakąś ciągłość, że nasze życie nie jest takie rozczłonkowane, chaotyczne, nie wiadomo po co, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo jakie ma znaczenie to, co się dzieje w naszym życiu, więc sens życia, poczucie sensu życia jest czymś, co nadaje taką spójność, coś, co łączy życie w jedną całość, różne doświadczenia i tak dalej. I generalnie jest tak, psychologia mówi o tym, że ludzie, którzy posiadają sens życia, jakiś taki ugruntowany, trwały, to oni łatwiej znoszą różnego rodzaju kryzysy życiowe, które są w ogóle wpisane w rozwój, czy też szybciej podnoszą się po porażkach, lepiej je znoszą i tak dalej. I można by wiele tutaj jakichś takich pozytywnych aspektów doświadczania czy posiadania sensu życia mówić. Myślę, że najlepszym obrazem tego będzie historia, życie, dzieło, działalność Wiktora Emila Frankla. Może niektórzy z Was słyszeli o tej postaci, ja też wiele razy się do niej odnoszę i też często zachęcam do książki, którą swoją drogą teraz czytam po raz kolejny, bo już ją czytałem kiedyś, dawno temu. Książka nosi tytuł Człowiek w poszukiwaniu sensu. I uważam, że to jest jedna z takich książek, do której warto by było, żeby każdy człowiek w ogóle po nią sięgnął. Wydaje mi się, że to jest książka, która należy do takiego kanonu literatury na poziomie światowej, więc jeżeli ktoś jeszcze nie czytał tej książki, a lubi czytać albo ma na to czas, to gorąco zachęcam. Człowiek w poszukiwaniu sensu. I to jest książka, która jest takim zapisem też autobiografii z jednej strony Wiktora Emila Frankla, jego pobytu w obozie koncentracyjnym, różnych doświadczeń, ale też jest to zapis jego dzieła życia, czyli koncepcji logoterapii, a więc jest to takie podejście do zdrowia psychicznego, w którym naczelną czymś takim zasadniczym jest właśnie poczucie sensu. I ja też wiele razy o tym mówiłem, w każdym razie on o tym pisze w książce, takie było jego też doświadczenie w tym obozie, że zauważył, że ci, którzy przeżyli to piekielne doświadczenie, to byli ludzie, którzy mieli jakieś poczucie sensu w swoim życiu, które najczęściej wykraczało poza obóz. I to było różne u różnych ludzi. Natomiast zachęcam bardzo do przeczytania tej książki. Z jednej strony, żeby się zapoznać z tymi wspomnieniami, ale też z taką tą koncepcją logoterapii, czyli terapią, która się odwołuje do poczucia albo inaczej potrzeby sensu, która jest w każdym człowieku i Viktor Frankl przedstawia swoją koncepcję, która też mówi o tym, że jeżeli w kimś jest sfrustrowana ta potrzeba sensu, to na tym mogą się nabudowywać różnego rodzaju zaburzenia życia psychicznego. W każdym razie zachęcam bardzo gorąco do przeczytania tej książki i może na zachętę pozwólcie, że ja przeczytam jej fragment, który bardzo mocno oddaje sens życia według Viktora Frankla, jaki on też odkrył, i to też w ogóle koresponduje z sensem życia, który daje nam wiara chrześcijańska, wiara w Chrystusa. Pozwólcie, że przeczytam fragment książki. Nagle poraziła mnie pewna myśl. Po raz pierwszy w życiu objawiła mi się prawda potylekroć wplatana w pieśni przez poetów i ogłaszana najwyższą mądrością przez filozofów, a mianowicie, że miłość jest najwyższym i najszlachetniejszym celem, do jakiego może dążyć człowiek. Pojąłem wówczas sens największej tajemnicy, której rąbka uchylają przed nami dzieła największych poetów, myślicieli i duchownych. Droga do zbawienia człowieka wiedzie poprzez miłość i sama jest miłością. Zrozumiałem, że nawet ktoś, komu wszystko na tym świecie odebrano, wciąż może zaznać prawdziwego szczęścia, choćby nawet przez krótką chwilę za sprawą kontemplacji tego, co najbardziej ukochał. W sytuacji całkowitej samotności, gdy nie sposób wyrazić samego siebie poprzez pozytywne działanie, gdy jedynym i największym osiągnięciem jest godne i szlachetne znoszenie własnego cierpienia, nawet w takiej sytuacji można doświadczyć spełnienia, kontemplując z uczuciem noszony w sercu obraz najdroższej nam osoby. Pozwoliłem sobie, moi drodzy, na odczytanie całego fragmentu. Uważam, że jest bardzo głęboki i to jest człowiek, który doszedł do tego za kratami obozu koncentracyjnego. I to jest, myślę, że bardzo doniosłe, co pisze Frankl i tak jak powiedziałem, to koresponduje z naszą wiarą, bo on odkrył, że sensem życia jest miłość. I pozwólcie, że płynnie przejdę do naszej wiary, bo chcę, żeby w każdym z tych punktów było takie uwypuklenie, jaki to ma związek z naszą wiarą, bo domyślamy się, że wiara no, daje sens życia i to bardzo mocny, bardzo taki, no, którego można się uchwycić i myślę, że dostępny. No, chociażby no, sensem życia chrześcijanina jest życie wieczne i to jest coś naczelnego, coś, czego pragnie każdy chrześcijanin, czyli żyć wiecznie z Chrystusem, zjednoczyć się z Bogiem. Dla nas wierzymy, że jest to możliwe w jakimś stopniu już tutaj na ziemi, ale w pełni tego oczekujemy, kiedy przejdziemy przez Paschę, przez bramę śmierci i razem z Chrystusem będziemy żyli. I to się też wyraża na różne sposoby, różnymi słowami, chociażby też święty Ignacy, ja to często powtarzam, podpowiada sens, cel życia, że człowiek jest stworzony po to, żeby Pana Boga chwalić, czcić i Jemu służyć. Jeszcze inaczej można ugryźć ten temat, że sensem życia może być wypełnienie swojej misji życiowej, swojego powołania, które odkrywam, też takiego powołania chrześcijańskiego, ucznia Chrystusa, naśladowania go w swoim życiu, w swojej codzienności, ale też takiego powołania konkretnego, powołania w powołaniu, czyli już takiego, załóżmy, do bycia, nie wiem, dziennikarzem, nie wiem, pisarzem, lekarzem, duchownym i tak dalej. Więc to się wiąże z wiarą, czyli wiara daje nam bardzo silny sens życia i to jest coś, co nadaje, może jest w stanie nadać spójność całemu naszemu życiu, różnym doświadczeniom, a więc to jest pierwsza rzecz i to się ściśle wiąże z wiarą, czyli sens życia. Wiara daje naprawdę bardzo, bardzo mocny sens życia, którego można się chwytać w różnych wydarzeniach, w cierpieniu, w trudnościach, w kryzysach, więc to jest pierwsza rzecz, czyli sens życia. Druga kwestia, drugi element to regulacja emocji. Regulacja emocji. Co to takiego jest? Co mam na myśli mówiąc regulacja emocji? Więc, moi drodzy, tak znowu, ja będę mówił w takim dużym uproszczeniu, więc w psychologii regulacja emocji to jest taki całokształt zjawisk i procesów związanych z rozpoznawaniem, przyjmowaniem, wyrażaniem, ukierunkowywaniem emocji. I teraz są zarówno takie adaptacyjne, jak i nieadaptacyjne sposoby regulowania emocji, czyli tak mówiąc prościej, zdrowe i niezdrowe, takie, które będą miały pozytywne konsekwencje długofalowe i negatywne. I generalnie taka dojrzałość emocjonalna wiąże się z tym, że człowiek dojrzały emocjonalnie ma taką bardzo szeroką paletę różnych sposobów regulowania emocji, więc potrafi na różny sposób radzić sobie z tymi różnymi emocjami, które się pojawiają. I to zarówno z tymi radosnymi, takimi pozytywnymi, przyjemnymi, jak i takimi trudniejszymi w przeżywaniu i w odczuciu. Natomiast taka mała dygresja, że chociażby uzależnienia często są tłumaczone takim mechanizmem, który profesor Melly Bruda, jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, to jest opisane w książce Integracyjna psychoterapia uzależnień i on tam mówi o takim mechanizmie, który nazywa mechanizm nałogowego regulowania emocji. I ja to właśnie na przykładzie osoby uzależnionej od alkoholu, która uczy się radzenia sobie z emocjami i tak naprawdę wszystkimi za pomocą tej konkretnej substancji, czyli alkoholu. Czyli w takim dużym uproszczeniu człowiek uzależniony od alkoholu, kiedy czuje radość, to sięga po alkohol, kiedy smutek po alkohol, kiedy się stresuje po alkohol, a więc u niego te strategie regulowania emocji zawężają się tylko do jednego sposobu, czyli do alkoholu. A z racji tego, że on ma takie działanie krótkofalowe, nagradzające, że pojawia się ulga, załóżmy, jest jakiś lęk, jest alkohol, to jest ulga, napięcie, stres, alkohol, ulga i wtedy to się wzmacnia, pojawia się taka pętla i ostatecznie, kiedy u człowieka zdrowego ten wachlarz różnych strategii regulowania emocji jest bardzo szeroki, natomiast u osoby uzależnionej od alkoholu to się zawęża do tego jednego sposobu, że każda możliwa emocja, napięcie wiąże się z regulowaniem tym za pomocą właśnie tej substancji. I tak jak powiedziałem, u dojrzałych ludzi wygląda to tak, że generalnie jest bardzo wiele różnych sposobów regulacji emocji. Tak w dużym uproszczeniu ktoś sobie pójdzie wygadać się do kolegi czy koleżanki, ktoś inny sobie pójdzie do lasu, ktoś pójdzie pobiegać, ktoś skopie ogródek, ktoś sobie posłucha muzyki, włączy jakiś podcast, albo, nie wiem, będzie grał na instrumencie, pomaluje sobie coś, jakąś twórczość. Po prostu tu można milion różnych sposobów regulacji naszych emocji podać, wymyślić. I generalnie dojrzałość polega na tym, że jest bardzo, bardzo wiele tych strategii radzenia sobie z różnego rodzaju emocjami. I teraz idziemy sobie do wiary, bo wiara też daje takie możliwości do tego, żeby radzić sobie z emocjami, żeby je kanalizować, żeby je też nazywać, ukierunkowywać, wyrażać w wierze. I chociażby z tym się wiąże i modlitwa, i sakramenty, tylko chcę tutaj zaznaczyć, że to nie jest celem tych rzeczy. Celem modlitwy nie jest doświadczenie jakichś emocji, tak samo jak celem sakramentów czy sakramentu pokuty nie jest doświadczenie ulgi emocjonalnej, ale chcę zaznaczyć, że oczywiście te zjawiska, one występują jako, powiedziałbym, takie skutki uboczne, że ktoś idzie na modlitwę ze względu na Boga, dla Boga, bo go kocha, bo chce go poznawać, bo chce się z nim jednoczyć i tak dalej, ale skutkiem ubocznym może być jakaś pociecha duchowa, jakieś takie zadowolenie, albo skutkiem tego, że ktoś poszedł do takiej naprawdę szczerej, głębokiej spowiedzi, tak mówiąc kolokwialnie, wyrzucił wszystko z siebie, po prostu kawa na ławę, nazwał to wszystkie grzechy, słabości, upadki i tak dalej, to jest jasne, że on wychodzi od tego konfesjonału po prostu jakby zrzucił worek ziemniaków z pleców, więc czuje emocjonalną ulgę i to jest naturalne, jak gdyby wpisane w to. Oczywiście, tak jak mówię, nie jest to celem tego, ale jest to pewnym skutkiem ubocznym. I też jest to pewien sposób radzenia sobie z emocjami, myślę, że jak najbardziej dojrzały, że ktoś, nie wiem, przeżywa jakieś zmaganie, napięcie i co, idzie sobie na modlitwę, na przykład do kaplicy adoracji. To wszystko zawierzyć Bogu, te wszystkie trudności, zmagania, kryzysy. Jak najbardziej jest to, myślę, dojrzały sposób radzenia sobie z tym, więc chcę tutaj podkreślić i zaznaczyć, że po prostu wiara w Chrystusa i różne praktyki z tym związane, to jest coś, co daje bardzo, bardzo, bardzo wiele takich sposobów po prostu ukierunkowywania emocji, rozpoznawania ich, radzenia sobie z nimi. I tak jak mówię jeszcze raz, to podkreślę, że to nie jest jak gdyby takim celem zasadniczym tego, ale jak najbardziej jest to jeden z elementów takiego dojrzałego, myślę, radzenia sobie z emocjami, takie wpisanie ich w kontekst wiary, w kontekst relacji z Bogiem, przeżywanie ich razem z Bogiem. To jest coś, co będzie po prostu taką, jak psychologia by powiedziała, adaptacyjną strategią regulowania emocji. Mam nadzieję, że to nie jest zbyt taka nowomowa psychologiczna, ale takie słownictwo występuje w tej dziedzinie. No to chyba idziemy sobie dalej do punktu numer 3. Dlaczego warto wierzyć? Otóż dlatego, że jest wsparcie społeczne związane z wiarą. I teraz tak. Jest to w psychologii przebadane, udowodnione, że ludzie szczęśliwi mają bliskie i wspierające relacje. No wiadomo, że w psychologii bada się wiele takich czynników, które wiążą się z tym, że ludzie są szczęśliwi, że są spełnieni, że doświadczają większej ilości pozytywnych emocji, nastrojów i tak dalej. I takim czynnikiem, który bardzo mocno się z tym wiąże, wyjaśnia duży jak gdyby aspekt tego zjawiska, duży zakres, to są właśnie relacje. Bliskie, wspierające relacje. I nie wiem, co tu się za dużo rozwodzić, to nawet nie trzeba być jakimś wielkim Einsteinem, po prostu wystarczy zobaczyć na życie, co jest tak naprawdę no, najważniejsze w życiu. No, relacje, ludzie, osoby, tak bym powiedział. No bo wiara tutaj nam wychodzi naprzeciw i wiara chociażby mówi nasza, co jest największym pierwszym przykazaniem, mówi Chrystus, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i tak dalej, a bliźniego swego jak siebie samego. Czyli mamy tutaj, co jest najważniejsze w wierze, kochać Boga, innych i siebie. A więc najważniejsze są relacje miłości z Bogiem, innymi i samym sobą. I to jest coś, co jest sednem wiary, to jest istotą, myślę, że chrześcijaństwa, kochać Chrystusa, kochać innych w Chrystusie, kochać siebie w Chrystusie, o to chodzi w chrześcijaństwie. No i też wiara, przeżywanie jej w swojej codzienności, w swoim życiu, myślę, że daje wiele takich przestrzeni, żeby też tego doświadczać. Bo wiara, wyznawanie jej w Kościele daje możliwość poznawania wielu ludzi, bycia przy różnych wspólnotach, czy przy okazji, nie wiem, różnych pielgrzymek, rekolekcji. Można poznać bardzo, bardzo wielu ludzi, którzy mają wspólne wartości, wspólne cele i tam się zawiązują relacje bardzo bliskie, czy relacje przyjaźni, czy relacje, które się przeradzają w małżeństwa, w rodziny i tak dalej, czy też relacje, które się zawiązują na przykład we wspólnotach, w małych grupach. Ja tutaj pamiętam takie doświadczenie wspólnoty, którą prowadziłem w Dzierżoniowie, w mieście, gdzie byłem wikarym i tam wspólnota, w której były grupki, chociażby mała grupka najmłodszych kobiet, które się ze sobą zaprzyjaźniły, zakolegowały i one z tego, co kojarzę, do dzisiaj trzymają te relacje, ci młodzi ludzie żyjący w małżeństwach, mając już swoje rodziny, dzieci, oni się spotykają, świętują razem różne uroczystości i się nawet kiedyś śmiali, że mogliby chyba swoje przedszkole założyć. I to jest taki przykład tego, że wiara przeżywana tak naprawdę na serio, na poważnie daje ten element wsparcia społecznego, czyli bliskich, wspierających relacji, o których też mówi psychologia. No to idziemy sobie dalej do czwartego elementu. To jest, moi drodzy, dobrostan. Znowu takie słowo, które może na co dzień go nie używamy. Inaczej jeszcze w psychologii się mówi jakość życia. Ale tu chodzi tak naprawdę o poczucie szczęścia. Już tu nie będę wchodził w szczegóły. Jakie to poczucie szczęścia, czy bardziej związane z takim zadowoleniem, z pozytywnymi emocjami, czy bardziej z jakimiś wartościami i tak dalej. Tak bardzo szeroko chcemy to rozumieć. Natomiast w psychologii, też czasami o tym mówiłem, jest taki kierunek badań, który się nazywa psychologia pozytywna i on się zajmuje opisywaniem, wyjaśnianiem różnych zjawisk w naszym życiu, które właśnie wiążą się z takimi pozytywnymi doświadczeniami, z dobrym nastrojem, ze szczęściem i tak dalej. I te badania są takie, powiedziałbym, bardzo na topie, dzisiaj tego jest bardzo dużo i chociażby takie zjawisko jak wdzięczność, jest bardzo, bardzo dużo różnego rodzaju badań, które pokazują, jak to jest bardzo korzystne dla człowieka, dla jego nastroju, funkcjonowania, snu nawet i tak dalej. No i też współczesne podejście terapeutyczne, chociażby psychoterapii poznawczo-behawioralnej, też o tej wdzięczności trochę jest, jeżeli ktoś jest zainteresowany, taka książka Umysł ponad nastrojem. Dalej też przebaczenie, tym się też zajmuje psychologia pozytywna, też jest pełno badań, które mówią o tym, że ludzie, którzy przebaczają generalnie, też są szczęśliwsi, czy poczucie własnej wartości i tak dalej. I teraz znowu zwróć uwagę, że tak naprawdę to są takie rzeczy, które są bardzo mocno związane z naszą wiarą, bo teraz przechodzę do tego, żeby to przełożyć, jak to się ma w chrześcijaństwie, w naszej wierze. No chociażby wdzięczność to jest coś tak po prostu fundamentalnie zawarte w nauczaniu biblijnym i w Starym Testamencie, i w Nowym u apostoła Pawła. I święci o tym mówią od samego początku, starożytni ojcowie pustyni, święty Ignacy w swoim rachunku sumienia, pierwsza rzecz to jest wdzięczność, więc można by ten temat mielić w nieskończoność. Dzisiaj wydaje mi się, że to jest też takie bardzo modne, popularne w różnych takich kręgach, też psychologicznych i też innych. Natomiast w naszej wierze to jest już po prostu od początku, to już było dawno, dawno temu i dzisiaj też to myślę, że to jest dobre, że odkrywamy na nowo postawę wdzięczności, która jest taką podstawą też dobrostanu, a to jest taki bardzo, bardzo istotny, podstawowy element naszej wiary. No przebaczenie to też chyba się tutaj nie będę rozwodził, bo całą książkę o tym napisałem, polecam bardzo, jeżeli ktoś jej jeszcze nie ma. Więc tam też opisuję o tym, jak to jest, że to się wiąże z taką wolnością wewnętrzną, z takim odpuszczeniem różnych doświadczeń z przeszłości i tak dalej. Czy chociażby poczucie wartości, które my możemy też sobie budować na fundamencie takim bardzo trwałym, że jestem, mam swoją godność, wartość jako dziecko Boga, jako syn, córka, na mocy też chrztu. I nic nie jest w stanie tego zmienić, żaden grzech, upadek, żaden zło popełnione przeze mnie, że ta godność, ona zawsze jest we mnie i na tym mogę budować, że to jest też niezmienne, czy od opinii innych ludzi, czy nawet od opinii swojej na swój temat. Jasne, że my to w sobie rozwijamy, też pracujemy nad sobą i tak dalej, ale fundamentem tego wszystkiego jest to, że mamy sami w sobie pewną wartość, co jest też istotnym elementem naszej wiary. No to idziemy, moi drodzy, do ostatniego, piątego elementu, który nazwałem wyjaśnianie zjawisk. Dlaczego warto wierzyć? No dlatego, że wiara wyjaśnia bardzo wiele zjawisk. A mówię o tym dlatego, że nasze mózgi są tak skonstruowane, że one bardzo lubią wiedzieć. Ale to są takie małe cwaniaczki, że mózgi chciałyby bardzo dużo wiedzieć, ale najlepiej jak najmniejszym kosztem. Czyli te mózgi są takimi, bym powiedział, trochę Polakami prawdziwymi, żeby się nie za bardzo narobić, a dużo zarobić i to jest taka postawa mózgu, którą prezentuję, więc mózg lubi wiedzieć, ale najlepiej, żeby to najmniej energii na to wydać, a jak najwięcej wiedzieć i chociażby to jest, ja to wszystko mówię w takim dużym uproszczeniu, trochę z humorem, ale to jest coś, co wyjaśnia chociażby różnego rodzaju teorie spiskowe, które czasami są wyjaśnieniem bardzo, bardzo złożonych, skomplikowanych zjawisk jednym prostym czynnikiem. Teraz nie wchodzę w to, czy na przykład one są prawdziwe, czy nie i tak dalej, nie o to chodzi. Chodzi o to, że mózgi nasze lubią takie wyjaśnienia, tak? Że jak się pojawia coś, co w prosty sposób wyjaśnia bardzo złożone zjawisko, to mózg to bierze od razu, o fajnie, bo już ma odhaczone po prostu, aha, no to nad tym już nie muszę zastanawiać się, tego mielić nie trzeba, to już mam odhaczone, odklepane, dobra, to już jest jasne. I jest w psychologii coś, co się nazywa teoriami atrybucji, czyli to jest coś takiego związanego, że znowu nasze umysły chcą mieć wyjaśnienie pewnych zjawisk, odnosi się do, że są jakieś zjawiska, które one mają swoje przyczyny i atrybucja to jest wnioskowanie o przyczynach jakiegoś zjawiska. I teraz idąc, przechodząc płynnie do naszej wiary, teraz nawet abstrahując od tego, czy, bo my nie jesteśmy w stanie też tego jak gdyby udowodnić, czy to, że wiara jakieś zjawisko wyjaśnia, czy to jest ostatecznie prawdziwe, czy nie, to my jak gdyby tak ściśle naukowo nie jesteśmy tego w stanie jakoś udowodnić, jak wielu rzeczy zresztą. Natomiast chodzi o to, że to są bardzo sensowne wyjaśnienia, tak bym powiedział, trochę nawet gotowe, nad którymi się już za bardzo nie musimy zastanawiać i trochę mamy tak odhaczone. Nie wiem, czy ja też tu za bardzo nie upraszczam, ale no chodzi mi o to, że są bardzo złożone zjawiska, takie jak chociażby istnienie zła w świecie, czy istnienie cierpienia, I wiara daje nam jakieś odpowiedzi, które oczywiście one nie w pełni to wyjaśniają, dlaczego to jest. No, mamy, no, że zło jest, bo człowiek na początku był zamysł taki, żeby był dobry, ale później ta natura się trochę rozbiła, rozczłonkowała na skutek odwrócenia się człowieka i tak dalej. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, chcę tylko zarysować to, że wiara daje bardzo wiele różnych odpowiedzi na bardzo trudne pytania. I no, jest tak, że już jeżeli przyjmiemy te wyjaśnienia związane z wiarą, z jakimiś wyjaśnieniami teologicznymi, antropologicznymi, no to już nie trzeba się nad tym zastanawiać, no chyba, że ktoś bardzo chce i lubi. No więc wiara daje wiele wyjaśnień, chociażby też prawdę o Bożej opatrzności, taka prostota wiary w to, że cały świat, historia, rzeczywistość, ale też moje życie jest w rękach Boga, że Bóg mnie prowadzi, że wszystko ostatecznie się też wyjaśni, jeżeli nie za życia, to wierzymy, że po śmierci ujrzymy to wszystko w takich oczach Bożych, że różne wydarzenia są jakoś tajemniczo wpisane w plan Bożej opatrzności. To są bardzo trudne rzeczy i też trudno o tym mówić czasami, ale jednak wiara daje nam dużo takiej pociechy związanej z takim oparciem się na Bogu, na Jego opatrzności, na Jego dobroci, na tym, że ostatecznie Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. I już możemy po prostu odpuścić czasami takie może mielenie, takie zastanawianie się nad czymś, żeby wyjaśnić coś, bo wiara nam daje czasami odpowiedź na te pytania. Czy one są jakieś zaspokajające nas, czy nie, to już nie wchodzę w szczegóły. Ja chciałem tylko to pokazać, taką zależność, że mózg lubi wiedzieć, natomiast wiara i nasza wiara chrześcijańska daje dużo takiej pożywki, że mózg, aha, dobra, mam, no to to jest tak, to tak, to tak, że trochę jest to tak poszufladkowane, wiele zjawisk jest wyjaśnionych i mózg, że tak powiem, jest już uspokojony, dobra, to już ma załatwione i może się zająć czymś innym. To właściwie chyba będę teraz lądował, moi drodzy. To, czym się chciałem z wami podzielić, to chciałem dać odpowiedź na pytanie, dlaczego warto wierzyć, i odpowiedź na to pytanie daje nam współczesna psychologia, a więc wiele koncepcji, które daje współczesna psychologia, także badań, które są w niej obecne, daje odpowiedź na to pytanie, dlaczego warto wierzyć. I psychologia mówi o tym, że religijność związana z takim pozytywnym, wspierającym, życzliwym obrazem Boga, która się wyraża w modlitwie, która też jest związana ze służbą na rzecz innych bezinteresowną, wiąże się z większym poczuciem szczęścia, dobrostanem, i to może się wyrażać w 5 elementach, o których mówiłem, dlaczego warto wierzyć. Warto wierzyć dlatego, że wiara daje bardzo mocny sens życia. Sensem życia jest Chrystus, wiara w Niego, życie dla Niego już teraz i zjednoczenie się z Nim poprzez przejście przez bramę śmierci, aż do życia wiecznego. Dalej, regulacja emocji. Wiara, choć nie jest to jej celem, to jednak daje nam wiele też dodatkowych sposobów, które można włączyć w różne strategie radzenia sobie z emocjami. Dalej, wsparcie społeczne. Wiara daje możliwość poznania bardzo wielu ludzi, którzy z racji tego, że mają wspólne wartości, wspólne cele, mogą stać się nam bardzo bliskimi, a to się przyczynia do doświadczenia szczęścia. Dalej, dobrostan, czyli poczucie szczęścia, takie subiektywne, wiąże się czy z wdzięcznością, przebaczeniem, z poczuciem wartości, a wszystkie te rzeczy są zawarte, ściśle związane z naszą wiarą. I ostatnia rzecz, o której mówiłem, to wyjaśnianie zjawisk, że nasze mózgi bardzo lubią wiedzieć, najlepiej jak najprościej, natomiast wiara daje bardzo wiele odpowiedzi, niekoniecznie może jakoś bardzo satysfakcjonujących, ale jakoś sensownych, uzasadniających bardzo wiele zjawisk, i myślę, że prawda o Bożej opatrzności jest czymś takim, co naprawdę zbiera bardzo, bardzo wiele różnych takich trudnych pytań w naszym życiu, które może nie do końca daje odpowiedź na to wszystko, ale daje przynajmniej takie ukojenie, możliwość takiego powierzenia się Bożej opatrzności w tym wszystkim. Więc moi drodzy, mam nadzieję, że to było dla was wartościowe. Dzisiaj może taka inna perspektywa, mniej Biblii, mniej takiego rozważania związanego ściśle z Pismem Świętym, ale myślę, że to jest bardzo ważne, chociażby ludzie młodzi szczególnie tego potrzebują, dlatego ja do młodzieży mówiłem o tym, żeby wiarę uzasadnić rozumowo, ale nie tylko młodzi. Każdy człowiek, który rozwija się w wierze, potrzebuje też mieć takich podstaw intelektualnych, racjonalnych. Oczywiście na tym się nie opiera wiara, bo wiara opiera się na, chciałem powiedzieć, na wierze, no ale w jakimś sensie tak, na zawierzeniu Chrystusowi Jego Słowu. I to jest istota tego, ale te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem, są pomocne w tym, żeby się umacniać, patrzeć, aha, to naprawdę jest sensowne, ma to ręce i nogi. Więc pozdrawiam Was wszystkich, moi drodzy słuchacze, jeżeli to było dla Was wartościowe, to zachęcam do tego, żeby się podzielić z jakąś osobą, dla której też to może coś rozjaśnić, wyjaśnić, że będzie też jakąś wartością. Można też coś skomentować, można jakiś kciuk dać w górę i zachęcam do dzielenia się tymi nagraniami z innymi. Bardzo serdecznie pozdrawiam, życzę wszelkiego dobra i serca błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.